Tomasz Nieśmiał przed mikrofonem, zapraszam na Studio Wschodnie. A dziś moimi Państwa gośćmi są Leszek Osieczko, Open Doors Polska oraz profesor Włodzimierz Osadczy, historyk Kościoła, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesora Osadczego nie trzeba specjalnie słuchaczom Radia Lublin przedstawiać, bo na naszej antenie gościł wielokrotnie, dlatego pozwolą panowie, że zacznę naszą rozmowę od drugiego naszego gościa. Pan Leszek Osieczko debiutuje na antenie Radia Lublin i z tego powodu jest mi szczególnie miło, dlatego że pan Leszek przyjechał do Lublina, do naszego studia z Warszawy, specjalnie na ten program. Na jego zaproszeniu zależało mi szczególnie, dlatego że Open Doors to międzywyznaniowa, międzynarodowa organizacja, która zajmuje się udzielaniem pomocy chrześcijanom prześladowanym na całym świecie. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać. Zacznę od cytatu z Biblii, który jest, jak rozumiem, ideą przewodnią Open Doors. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele. Panie Leszku, Open Doors publikuje co roku Światowy Indeks Prześladowań. Jest to lista 50 krajów, gdzie chrześcijanie są najbardziej prześladowani i dyskryminowani z powodu swojej wiary. Czemu ma służyć ta lista?
I głównym celem jest zwrócenie uwagi, zwłaszcza wszystkich ludzi mieszkających w wolnych krajach, na chrześcijan, którzy niestety nie mają takiego przywileju, żeby dzisiaj móc żyć w tych ekosystemach, które są przyjazne i umożliwiają wyznawianie wiary zgodnie ze swoim sumieniem. Także w związku z tym, że prześladowania przybierają na sile, chcemy w ten sposób zwracać uwagę społeczeństwa na niestety te bardzo złe trendy, które od wielu lat już obserwujemy. Także to jest główny cel. Z drugiej strony chcemy też patrzeć na to, czy ta sytuacja w danych krajach, ona się poprawia, czy się pogarsza. W związku z tym tutaj ta 50 to jest tylko i wyłącznie jak gdyby te pierwsze 50 krajów, które publikujemy. Natomiast biorąc pod uwagę, że dzisiaj na całym globie ziemskim mamy około 250, ponad 250 krajów, to niestety prześladowania chrześcijan obserwujemy ponad 1/4 albo około 1/4 krajów, które dzisiaj znamy. W związku z tym ta sytuacja jest zdecydowanie, powiedziałbym, w moim przekonaniu dramatyczna, ale z drugiej strony też widzimy, że to wszystko, co Chrystus zapowiadał w kontekście tego, co się będzie działo z chrześcijaństwem, z tym jego podejściem i z jego wyznawcami, się realizuje dzisiaj na naszych oczach.
Organizacja ma oddział w Polsce, prawda? Proszę powiedzieć właśnie, czym się tutaj w Polsce też zajmujecie?
No, naszym głównym zadaniem jest, naszym marzeniem jest zbudowanie międzywyznaniowego ruchu, którego celem będzie właśnie modlitwa w intencji prześladowanych chrześcijan. I to jest nasz jak gdyby pierwszorzędny, nadrzędny cel, któremu poddajemy wszystkie nasze działania. W związku z tym to, co obserwujemy, to, że gdy dochodzi do prześladowań, to widzimy, że nie ma znaczenia to, kto jaką ma dzisiaj afiliację, tak? Czy są to katolicy, czy to są kościoły obrządku wschodniego, czy to są kościoły protestanckie. Natomiast w momencie, kiedy spotykamy agresorów atakujących właśnie wyznawców Jezusa Chrystusa, oni w ogóle na to nie patrzą. W związku z tym wierzymy to, że ta odpowiedzialność, która dzisiaj spoczywa, nie spoczywa tylko i wyłącznie na jednej denominacji, ale spoczywa na wszystkich naśladowcach Jezusa Chrystusa, jeżeli chodzi o modlitwę. Natomiast oczywiście drugim, jak gdyby celem naszym jest to, żeby oprócz tego, że będziemy się modlić, to będziemy bardzo czynnie reagowali na wszystkie potrzeby, które wynikają z tych prześladowań, bo chociażby dzisiaj patrząc na Syrię, czy Koreę Północną, czy kiedyś na Chiny, czy na inne kraje, chociażby Afryki Północnej, te potrzeby są ogromne, dlatego że te prześladowania są na tyle agresywne, że w zasadzie pozbawiają możliwości przetrwania bardzo wielu tysięcy chrześcijan.
No właśnie, pan mówi o agresywnym prześladowaniu, więc chciałbym zacząć od tego, jak w ogóle zdefiniować prześladowanie chrześcijan, bo to oczywiście jest bardzo szerokie pojęcie, bo z jednej strony mówimy w ogóle o dyskryminacji, ale z drugiej strony mówimy o bardzo konkretnych aktach terroru skierowanych przeciwko chrześcijanom. Ta krwawa dyskryminacja, mówiąc brutalnie i wprost, także jest bardzo powszechna. To ja w takim razie pana profesora się zapytam. To rozumienie prześladowania chrześcijan bardzo, bardzo szerokie, ale z drugiej strony bardzo dramatyczne.
Słusznie pan redaktor podkreślił, że mamy przed sobą w tej chwili, prawda, całą rozpiętość problemów związanych z traktowaniem chrześcijan. Przedzierają się tu i ówdzie informacje o bardzo dramatycznych, wręcz prawda, nawiązujących do tych czasów pierwszych chrześcijan wydarzeń, które mają miejsce na Bliskim Wschodzie. Syria jest tego przykładem. Inne wspólnoty chrześcijańskie, które trwały 2000 lat na tych ziemiach, przestają istnieć. W sposób brutalny są niszczone ośrodki chrześcijaństwa mające za sobą wielką tradycję. Ostatnio spotykaliśmy się z panem redaktorem przy temacie obecności w Lublinie patriarchy antiocheńskiego, więc przypomnienie dawnej tradycji chrześcijańskiej, która w tej chwili jest zniszczona, i to jest jedna odsłona. Inna odsłona prześladowań chrześcijan to jest to, co się dzieje chociażby w tej Europie cywilizowanej, w tym naszym świecie współczesnym, w którym wiemy, że postępuje ta cicha sekularyzacja, nie mniej agresywna, może nie, na razie nie ocieka krwią, natomiast różnego rodzaju stygmatyzacja, różnego rodzaju, prawda, wypychanie chrześcijan poza obręb życia publicznego, poza obręb pewnej normalności, która się tworzy w Europie, to jest inna sprawa. I kolejna rzecz to są kraje też, które wydobyły się z systemów totalitarnych, które deklarują rzekomo, prawda, przywiązanie do wartości europejskich, tradycji europejskich, których też daleko od standardów normalności, chociażby, prawda, te kraje postsowieckie jak Rosja, Ukraina, Białoruś czy te republiki azjatyckie postsowieckie. Więc, prawda, jest formalna demokracja, natomiast tak jak wiemy, że Rosja wprowadziła pewną listę wyznań tradycyjnych, które są przywilejowane w świetle prawa, natomiast nietradycyjne są traktowane inaczej, w tym też Kościół rzymskokatolicki, katolicki. Znaczy, to, że w Rosji jest bardziej spektakularny, wyeksponowany, w innych krajach może po cicho, ale też postępuje ta dyskryminacja. Więc mamy przed sobą bardzo szerokie spektrum problemów, które, jak słusznie, prawda, tutaj pan przedmówca powiedział, wkomponowane też w istoty chrześcijaństwa. Nikt nie obiecał, że będzie łatwo.
A skalą spektrum problemów, o którym pan profesor mówi, są konkretne liczby. 100 tysięcy chrześcijan, którzy giną co roku na świecie. No, świat patrzy na tragedię, ale no, czy coś robi?
No to jest dobre pytanie. My tego nie widzimy, żeby świat był szczególnie mocno zaangażowany tutaj w kwestię w ogóle ratowania życia, i to życie ludzkie dzisiaj w dobie XXI wieku i w dobie oświecenia. Mamy wrażenie, że jest bardzo, bardzo tanie. Tak? Natomiast dzisiaj górę biorą po prostu interesy poszczególnych państw i tutaj nikt się nie będzie przejmował po prostu ginącymi ludźmi, czy to w Syrii, czy w Nigerii. Oni są tylko po prostu kosztem, które trzeba włączyć w te projekty, które są dzisiaj realizowane.
Dlatego... To są projekty polityczne? Militarne?
No, trudno jest to powiedzieć, natomiast ja ostatnio byłem w Libanie i mieliśmy okazję odwiedzać po prostu chrześcijan, którzy tam mieszkają, tych syryjskich uciekinierów, którzy są najbiedniejsi, którzy nie mają pieniędzy na to, żeby tutaj dotrzeć do Europy, nie mają tych pieniędzy po to, żeby zapłacić przymytnikom. Natomiast to, co oni powtarzają na okrągło, to jest to, że to nie jest po prostu ich wojna, że do tej pory te społeczeństwa naprawdę miały wypracowaną jakąś taką równowagę, balans i umiejętność współżycia, chociaż to, powiedziałbym, było na... No, ta symbioza nie była dosyć łatwym, jak gdyby, takim produktem społecznym, natomiast ona była wypracowana, natomiast z uwagi na różnego rodzaju grupy interesów ta równowaga została zburzona, czy raz w Iraku, teraz w Syrii, czy w Libii, natomiast nikt się nie będzie przejmował. W związku z tym ja myślę, że jeżeli chodzi o świat szeroko pojęty, w takim sensie ludzi, którzy dzisiaj piastują odpowiednie stanowiska i powinni po prostu podejmować odpowiednie decyzje na rzecz między innymi prześladowanych chrześcijan, dlatego że giną generalnie osoby, to Kościół powinien wywierać po prostu jak największy wpływ właśnie na te grupy społeczne. Natomiast mamy też wrażenie, że to, co chociażby patriarcha antiochejski powiedział, kiedy odwiedzał tutaj Warszawę między innymi, ja też tutaj Lublin, to, że jak gdyby no, to poczucie jest takie, że świat zapomniał o tragedii Aleppo, tak? To jest poczucie tych chrześcijan, którzy dzisiaj tam mieszkają. W związku z tym jakby naszym marzeniem jest to, żeby ten kierunek się zmienił, żeby ci chrześcijanie, którzy dzisiaj tam pozostali, naprawdę mogli poczuć to wsparcie zarówno od tej strony takiej duchowej, ale też praktycznej.
To panie profesorze, czy świat zapomina o Aleppo, czy w ogóle o prześladowaniu chrześcijan, bo uważa, że to sprawa wewnętrzna Kościoła?
Tak naprawdę niestety to nawet nie jest sprawa wewnętrzna Kościoła, jak widzimy na wrażliwość i reakcję na to, co się dzieje. Świat, wiemy, że w tej chwili zresztą tak jak nie od teraz funkcjonuje ta rzeczywistość, w której jesteśmy, prawda, bym nawiązał do świętego Augustyna, do tych dwóch królestw, dwóch, prawda, rzeczywistościach. Królestwo ziemskie pobudowane na dotychczasowych jakichś, prawda, interesach, krótkoterminowych korzyściach, oderwane od jakichś wyższych racji i naznaczone piętnem grzechu. I jest świat, to królestwo niebieskie, które apeluje do wartości wyższych, które jest związane, prawda, z pojęciem Boga i tych wartości, które związane są z Bogiem, z religią. Więc tak było, tak jest i tak prawdopodobnie będzie na pewno. I to, że się burzy pewien porządek, dlatego, że się rozgrywają wielkie geopolityczne kombinacje, jest wielka szachownica, prawda, mocarstwa posługują się państwami, społeczeństwami, realizują swoje interesy, nie liczą się z wartościami życia ludzkiego, nie liczą się z sumieniem, z wiarą, prawda, z tradycją i tak dalej, więc i Syria, i Bliski Wschód, i Ukraina obecnie, to są, prawda, te ogniwa tej, prawda, wielkiej gry geopolitycznej, która jest toczona między mocarstwami, ofiarami padają, prawda, dość często ci najbardziej bezbronni i ci, do których należą wspólnoty chrześcijańskie. Wiemy, że chrześcijaństwo z założenia nie jest agresywne, nie jest to, tym bardziej, że w społeczeństwach muzułmańskich. To jest jedna sprawa. Natomiast ta druga, to jest najbardziej bolesne i dla mnie niezrozumiałe, to, że Kościół, jesteśmy, prawda, krajem katolickim w większości, mamy dość potężne wpływy Kościoła na kształty polityki państwa, polityki społecznej i tak dalej. I nie czujemy chyba, prawda, będąc katolikami, chrześcijanami, uczęszczając regularnie na mszy święte, nie czujemy, że jesteśmy, prawda, w świecie, w którym chrześcijaństwo jest niszczone, że, prawda,
nie ma solidarności.
Nie ma solidarności. Mi się wydaje, że na kościołach naszych powinny codziennie wisieć czarne flagi. Powinny być, prawda, ta świadomość, że Kościół jest niszczony, że, prawda, współbracia giną, to są zatrważające, niewiarygodne liczby, które panowie tutaj przytoczyliście. Do końca nie byłem tego świadom, bo w innych obszarach funkcjonuję i, prawda, generalnie naukowych, generalnie tak też jestem biernym odbiorcą informacji, więc nie zdajemy sobie sprawy, prawda, jak dramatyczna jest sytuacja i zadaniem Kościoła jest, prawda, przede wszystkim, żeby
Być na alarm,
żeby ta dzwonnica kościelna nie cichła, prawda, żeby, prawda, to są przede wszystkim, prawda, sprawy, które powinni, jeżeli jesteśmy wspólnotą chrześcijańską, jeden członek z tej wspólnoty, tego ciała jest w tej chwili krwawi, ten ból musi się udzielać wszystkim.
To przejdźmy do Światowego Indeksu Prześladowań, edycja 2016, bo chciałem, żebyśmy porozmawiali też o konkretach. Lista, jak wspomnieliśmy, ma 50 pozycji, chociaż tak naprawdę, jak pan Leszek wspomniał, mogła być dłuższa. W 2016 roku z wynikiem 92 punktów Korea Północna zajmuje pierwsze miejsce, podobnie jak w roku ubiegłym i kilkanaście lat wstecz.
Od 13 lat zasadniczo.
Dokładnie.
Od kiedy w zasadzie przygotowujemy indeks prześladowań, ta Korea jest na samym szczycie.
Pewnie to jest o tyle też ciekawe, że może analizując informacje z ostatnich miesięcy czy nawet lat, pewnie wielu z nas to ma takie przeświadczenie, że to jednak Syria, to jest, tam jest skumulowane. Oczywiście o Syrii też osobno powiemy, natomiast dla wielu osób może to być pewne też zaskoczenie. No, proszę powiedzieć akurat dlaczego tam.
Korea Północna jest generalnie bardzo specyficznym krajem. Mamy tam do czynienia z rządami ludzi, którzy rządzą się, moim zdaniem, za pomocą jakiejś takiej paranoi. Wszystko, cokolwiek nie jest związane, albo ich jedynym marzeniem jest wypracowanie po prostu tak dużego kultu jednostki kosztem jednostki, który będzie podporządkowany jak gdyby pod realizację ich marzeń. W związku z tym mamy oczywiście tą dynastię Unów od lat powojennych, która doszła do władzy i oni nadają ton prześladowaniom chrześcijan. Kiedyś Korea Północna była tak zwaną Jerozolimą Wschodu. To była kolebka jak gdyby chrześcijaństwa na tamtych terenach. To było miejsce, w którym chrześcijaństwo jak gdyby bardzo mocno kiełkowało. Natomiast to po wojnie zostało wszystko jak gdyby zduszone, zdławione przez totalną paranoję. I został wytworzony ustrój, który jest kompletnie antagonizmem wobec chrześcijaństwa. W związku z tym...
Który wprawdzie dopuszcza istnienie kościołów, ale je kontroluje.
No nie, to nie jest tak, że oni dopuszczają jak gdyby istnienie kościołów. Jeżeli się jedzie dzisiaj do Korei Północnej, to ma się wrażenie, że jest się w tak zwanym dużym teatrze. Natomiast my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ten teatr dzisiaj stanowi jakiś budynek, natomiast ten teatr stanowi w Korei Północnej całe państwo. W związku z tym, ktokolwiek kiedykolwiek będzie chciał odwiedzić, prawdopodobnie pojedzie tam z jakąś wycieczką, to na samym wstępie dostaje dwóch ochroniarzy, którzy nie spuszczają tych ludzi z oczu przez 24 godziny na dobę. Jeżeli ktoś ma Biblię, oczywiście jest pytanie o to, czy ma się Biblię ze sobą, jeżeli tą Biblię się posiada, to trzeba ją zadeklarować. Jeżeli się tą Biblię zadeklarowało, a przy wyjeździe już nie mamy tej Biblii ze sobą, to w związku z tym mamy problem i nie wyjedziemy z tego kraju. I tutaj nie ma zmiłuj się. W związku z tym te wszystkie kościoły, jakby wspólnoty działające w podziemiu, one działają po prostu bardzo nielegalnie, natomiast te kościoły, które są tam formalnie jak gdyby stworzone, to jest po prostu nie mniej, nie więcej, jak tylko i wyłącznie teatr. Natomiast chrześcijanie, ponieważ oni nie uznają jak gdyby zwierzchności oczywiście, albo tego kultu rodziny Unów i nie są w stanie mu się pokłonić, tak zresztą jakby Un tego żąda, żeby każdy obywatel swojego kraju przynajmniej raz na jakiś czas przyszedł oczywiście do Pjongjangu i tam się pokłonił statuą właśnie reprezentującym jak gdyby te wszystkie pokolenia tej dynastii, nie są w stanie tego zrobić i to przypomina mi trochę tą historię chociażby ze Starego Testamentu, gdzie mieliśmy do czynienia z Szedrachem, Meszachem i Abednego, kiedy król Nebukadnezar postawił pomnik i też dwóch, trzech ludzi nie było w stanie tego pokłonu jak gdyby oddać temu bożkowi, w związku z tym chrześcijanie na tym cierpią. Natomiast te represje wobec tych chrześcijan są ogromne, dlatego że w zasadzie jeżeli ktokolwiek zostanie jak gdyby zidentyfikowany jako chrześcijanin, praktykujący chrześcijanin, ale ten niezależny, w związku z tym trafia do obozu jak gdyby koncentracyjnego, bo to nie można, teoretycznie to są obozy reedukacyjne. Natomiast to nie jest wszystko, bo te konsekwencje są zdecydowanie szersze. Razem z taką osobą, do takiego obozu trafiają zarówno to pokolenie młodsze, jak i to starsze. W związku z tym, jeżeli mamy do czynienia na przykład z jakimś rodzicem, to jego dzieci też trafiały do takiego obozu, a jak również oczywiście dziadkowie. W związku z tym te reperkusje są naprawdę bardzo, bardzo poważne. Za posiadanie Biblii grozi kara śmierci, w związku z tym jak gdyby ta podstawowa księga, która służy jak gdyby wzmacnianiu wiary, ona jest tam zakazana. Także Korea Północna, jeżeli chodzi o te wszystkie możliwości stosowania represji, ona zdecydowanie rozwinęła je najmocniej, najsilniej i najmocniej też tego wszystkiego pilnuje, czyli tutaj monitorowanie tego życia społecznego, począwszy od takiego życia prywatnego, aż po życie w społeczeństwie, no zostało rozwinięte naprawdę do granic możliwości. Nawet rodzice boją się czytać albo opowiadać o Panu Bogu swoim dzieciom z uwagi na to, że nauczyciele odpytują na przykład o pewne zachowania dzieci w szkołach. W związku z tym, jeżeli na przykład takie dziecko by zauważyło rodzica, który na przykład się modli albo czyta Biblię w domu, jest w stanie jak gdyby nawet nieświadomie opowiedzieć o tym nauczycielowi, który bezpośrednio donosi oczywiście do odpowiednich władz i mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją takiej rodziny.
Pewnie skalę tego zjawiska też trudno oszacować ze względu właśnie na tą blokadę dostępu do informacji, w ogóle blokadę do wjazdu. Pewnie tutaj też są jakieś problemy z oszacowaniem
skali. My nie
skali.
Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić tego, jak bardzo ten kraj jest hermetyczny. W tym kraju nie ma możliwości oglądania jakiejkolwiek zachodniej telewizji, jakiejkolwiek chińskiej telewizji. Jedyną telewizją jest telewizja tylko i wyłącznie północno-koreańska. Wszystkie media są tylko i wyłącznie ukierunkowane jak gdyby na podnoszenie wagi i roli rodziny Unów. Ta rodzina Unów nic innego nie robi, tylko i wyłącznie inwestuje jak gdyby w ten aparat terroru, który oddziałuje zarówno na te państwa zewnętrzne, no bo wszyscy dzisiaj Korei Północnej się zaczynają obawiać ze względu chociażby na ten program nuklearny, który rozwija, a z drugiej strony ci obywatele są tak bardzo mocno stłamszeni, zduszeni, że oni nie mają tam możliwości normalnego funkcjonowania. Także no, sytuacja chrześcijan północno-koreańskich jest dramatyczna. Oni kompletnie nie znają innej rzeczywistości.
Wcale nie lepiej jest w Iraku, który akurat w tym indeksie plasuje się na drugiej pozycji. W Iraku, gdzie przecież chrześcijanie i ich obecność mają bardzo długą tradycję. Przecież w takich miastach jak Bagdad przez lata chrześcijanie mieszkali.
Tak, bo tak jak wspomniałem, że ten porządek, który zapewniał chrześcijanom poprzez wieki funkcjonowania w krajach innowierczych, w krajach, czy to Imperium Otomańskie, czy prawda, kalifaty, które tam wcześniej były, były pewne zasady, podobnie jak i na terenach Europy. Wiemy, prawda, że też były inne wspólnoty innowiercze, jak wtedy się mówiło, prawda, była dominująca większość chrześcijańska, ale byli, prawda, zawsze Żydzi, była, prawda, ta wspólnota, która była tolerowana, która od wieków tworzyła, prawda, integralną część danego społeczeństwa. Wiemy, że były, prawda, pewne ograniczenia wynikające z specyfików dominującej religii, chociażby, prawda, tutaj wiemy, że synagogi były zazwyczaj, prawda, niższe od kościołów, nie mogły, prawda, dominować nad krajobrazem. Natomiast nikt nie mógł mówić o jakichś krzywdach, o jakichś represjach ze strony albo to społeczeństw lokalnych, albo też rządów królewskich, jak to byłoby chociażby.
Dzisiaj właściwie ta symbioza między religiami, to jeśli mówimy o Bliskim Wschodzie, to w tamtym rejonie świata, to właściwie tylko w Izraelu to jako taki sposób funkcjonuje.
No bo jest państwo, które respektuje pewne zasady, jest państwo mające pewne fundamenty stabilności, prawda? Tam jeszcze została ta stabilność, bo cały problem polega na tym, że nie ma stabilności, że różne... Zresztą Syria obrazuje tą sytuację, prawda? Wojna wszystkich przeciwko wszystkim.
Została jedna... Wojna, która spowodowała, że 2/3 żyjących tam chrześcijan, ta populacja się zmniejszyła, mówiąc o tak, żeby nie powiedzieć bardziej brutalnie.
No, od 11 roku, prawda, ta sytuacja trwa i mamy, prawda, w ciągu 5 lat, prawda, takie zachodzą dramatyczne zmiany, które zmieniają zupełnie oblicze tego regionu, regionu, w którym chrześcijanie zawsze byli, prawda, gdzie się znajdowały dawne stolice patriarchalne, dawne tradycje kościołów prastarych, apostolskich, i w tej chwili to ginie.
To tu zatrzymamy się na chwilę, po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy.